każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, dzień dobry. A dzisiaj w politycznym podsumowaniu tygodnia dyskutujemy w gronie kandydatów do Senatu z naszego okręgu. Anna Synowiec, kandydatka niezależna.
Dzień dobry, witam państwa.
Janusz Maksymowicz, też kandydat niezależny.
Tak, dzień dobry.
Władysław Komarnicki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica.
Witam państwa, dzień dobry.
Kampania się toczy na ulicach, w internecie, w mediach. Naprawdę sporo się dzieje i jest bardzo dużo sondaży, które dla jednych mogą pokazywać pewne trendy. Inni akurat na sondaże patrzą z przymrużeniem oka. A jak państwo oceniają i kampanię, i sondaże? Co może z nich wynikać? Czy one zmobilizują wyborców, czy może wpłyną na nich demobilizująco? Anna Synowiec.
Mhm. Ja uważam, że sondaże rzeczywiście wpływają też na wyborców, ale musimy być bardzo ostrożni, dlatego że w zasadzie dwa ostatnie sondaże, czyli sondaż CBOS-u i Kantaru, bardzo się ze sobą różnią. Jeżeli chodzi o sondaż CBOS-u, wynika z niego, że PiS będzie samodzielnie rządził. Natomiast już Kantar wskazuje na to, że to właśnie opozycja wygra te wybory. Jedno jest pewne, zarówno jeden, jak i drugi sondaż mówi o tym, że frekwencja będzie w tym roku rekordowa. Ja jestem ostrożna oczywiście, jeżeli chodzi o te sondaże. Chciałabym tylko zaznaczyć, że te sondaże mówią o podziale mandatów do Sejmu. Nikt, przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy, nie przeprowadził oficjalnych sondaży, jeżeli chodzi o wybory w naszym okręgu, co do Senatu. Także oczywiście cieszy mnie sondaż, w którym większość rządzącą będzie miała opozycja.
Jeśli chodzi o Senat, to ostatni sondaż dla Gazety Wyborczej z 13 października. Senat 41-41, opozycja PiS. Jeśli chodzi o procenty, natomiast ciekawe jest tu to, że 18% respondentów powiedziało nie wiem.
Ale pan redaktor mówi o ogólnych
sondażach. Tak,
ja rozumiem. Ja mówię o sondażach, które są w danym okręgu, w danym regionie.
Ale patrząc na Lubuskie, to tutaj nasz okręg jest najciekawszy, bo jest najwięcej kandydatów.
Tak, i pojawiają się też w social mediach tutaj sondaże. No i one są bardzo ciekawe, tak? Jestem faworytem.
Ja tylko dodam dla porządku, że nasze spotkanie nie jest dzisiaj typową debatą. Jest to polityczne podsumowanie tygodnia, które państwo wszyscy doskonale znacie. Rozmowa czworga mądrych ludzi z dziennikarzem. Janusz Maksymowicz.
Dla mnie sondaże to zawsze rzecz względna. Była, jest i będzie, dlatego że W ostatnich latach utarło się takie przekonanie, że są robione pod specjalne zamówienie, dlatego nieszczególnie na to zwracam uwagę. Dla mnie osobiście najlepszym sondażem był moment, kiedy trzeba było zbierać podpisy poparcia dla kandydata. Wówczas spotkałem się z ogromną ilością ludzi, którzy podpisali, którzy nie podpisali, podawali też przyczyny, dlaczego nie podpiszą. Były dyskusje, krótkie rozmowy, które dały mi obraz przynajmniej tej części ludzi, z którymi się spotkałem. I powiem państwu, że są zaskakujące, oczywiście nie będę tego zdradzał, są zaskakujące, wręcz niektórzy, którzy podpisywali, z góry zakładali, że jeżeli jestem z jakiejś tam opcji politycznej, to mi nie podpiszą. I tak dalej, i tak dalej. Tam się wywiązywały krótkie, często ostre rozmowy. I to jest dla mnie wymierne, co mówili ludzie. Natomiast te sondaże, które podają różne instytucje sondażowe, to jest względne. Ja nie zwracam na to uwagi praktycznie.
Władysław Komarnicki.
Najlepszy sondaż to jest 13 października, gdzie wszyscy w ten czas będziemy pewni, że ten sondaż 13 października jest 100%. Dzisiaj są to różne spekulacje, natomiast bardzo mnie cieszy ogólnopolski ten przeczytany wynik przez pana, dlatego że jest takie oczekiwanie, a wręcz na przedostatnim posiedzeniu Senatu mieliśmy dyskusję na ten temat i są różne sondaże, które wskazują nawet, że koalicja będzie miała w Senacie większość. I to jest o tyle budujące, gdyby tak się stało, Dlatego, że w momencie, kiedy trzeba nieraz powiedzieć stop różnym pomysłom, które wyskakują w Sejmie i w nocy, byłoby to niesamowita rzecz, jeżeli chodzi o cenzurę.
Tylko pan wie, panie senatorze, że wtedy, kiedy Senat mówi nie, ustawa wraca do Sejmu i może być przegłosowywana. Więc to
jeszcze nie
tak...
wiadomo, kto będzie, panie redaktorze, prezydentem.
No, ja rozumiem, bo wie to jeszcze pan, jest podpis,
ja mówię,
oczywiście.
Właśnie, bo pan mi przerwał, chciałem właśnie powiedzieć, że jeżeli jeszcze byłby prezydent, który byłby, nazwijmy, po stronie może nie koalicji, ale no, jak ja to mówię, normalnego życia, to prawnego...
A miało być mądrze.
Jest mądrze.
Nie, to nie jest mądrze.
Ale przepraszam bardzo, przepraszam bardzo.
Marek Surmacz za chwilę będzie mógł...
To chcę powiedzieć, że w ten czas mielibyśmy, jakby to powiedzieć, polaryzację poglądów, ale też i prawa. I ostatnia sprawa, co jest istotą rzeczy. Lubuskie, jeżeli chodzi o koalicję, to ten sondaż, który miał miejsce do Unii Europejskiej, jest odzwierciedleniem tego, co pan przed chwilą przeczytał. Ja głęboko wierzę, że będzie to jeszcze bardziej na korzyść koalicji.
Ale jeśli chodzi, pan wspomniał o tym, że większość w Senacie plus prezydent, a ja pamiętam takie czasy, kiedy Platforma miała większość w Sejmie, większość w Senacie i swojego prezydenta.
Pamiętam, tak było, to wcale nie znaczy, że tak nie może być.
No ale pan krytykuje, jak tak zrozumiałem, że krytykuje sytuację, w której PiS ma większość, ale pamiętam, kiedy Platforma miała większość. Marek Surmacz.
I wtedy była ta normalność, tak? To złodziejstwo powszechne, 240
o, matko
miliardów.
O boska, no wiedziałem, że od tego zaczniemy.
240 miliardów złotych Polakom ukradziono.
Ja słyszałem, że 250.
Oceniamy nawet
do 350. W zdaniu moich oponentów niektórych są same sprzeczności, bo najpierw mówią, że sondażem najważniejszym, pierwszym i jedynym jest dzień wyborów, po czym mówią, że marzy im się większość senacka, oczywiście po to, żeby sypać piach w tryby dobrze już funkcjonującej państwowej machiny, właśnie żeby nie ścigać złodziei, żeby nie posadzić paru, którzy mają już zarzuty postawione i akty oskarżenia czekają w sądzie, żeby nie zrobić reformy sądownictwa. Więc zdecydować się trzeba. Ja uważam, że głosowanie na kandydata Prawa i Sprawiedliwości ma jeden rozsądny i najważniejszy cel. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa w sposobie akceptowanym przez społeczeństwo w wielkości ponad 50% obecnie.
Myśli pan, że tak będzie? Bo ja przytoczyłem, a propos Senatu, przytoczyłem sondaż, w którym jest 18% niezdecydowanych. Czyli tak. Jest tak naprawdę dla każdego z kandydatów przestrzeń
Trwa kampania wyborcza i muszę to przyznać zupełnie obiektywnie. Jak dotąd w naszym okręgu wyborczym ona przebiega bardzo spokojnie. Każdy z kandydatów swój ogonek chwali. No i zobaczymy, co na ten temat powiedzą wyborcy 13 października.
Ja tylko chciałam krótko powiedzieć o kampanii naszej w naszym regionie. Rzeczywiście jest to świetna okazja, żeby porozmawiać z naszymi wyborcami, mieszkańcami. I rzeczywiście jest tak, że jest taki przesyt polityką. I faktycznie przy podpisywaniu list jest takie pytanie, że jeżeli jest kandydat niezależny, to pytanie drugie, czy jest też bezpartyjny. I to jest dosyć istotna taka wskazówka, że faktycznie ja tutaj uważam, że ten sondaż, na który się pan redaktor powołuje, nie bierze pod uwagę kandydatów niezależnych. Mówimy tylko o podziale procentowym pomiędzy dwiema partiami. I to jest takie mylące.
Jedno zdanie dosłownie. Proszę bardzo, proszę.
Proszę pani.
Ja chcę powiedzieć, że odrobiłem tą lekcję 8 lat temu niezależnego i pamiętam setki rozmów, które miały miejsce i wyglądało na to, zresztą miałem drugi wynik w kraju 8 lat temu i wyglądało na to, że na pewno jestem senatorem, żeby o 2 w nocy się dowiedzieć, że jednak większość zagłosowała na kandydatkę z partii. W związku z tym tą lekcję już mam za sobą.
Tak, tylko jeżeli mogę powiedzieć jedną rzecz, to ja ad vocem, bo ale to są inne czasy zdanie. Troszeczkę. 8 lat temu była inna sytuacja polityczna i w tej sytuacji jakby nie porównywałabym tych.
Janusz Maksymowicz i idziemy dalej.
Ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tych 18%, o których pan wspomniał. Więc tutaj rodzi się takie spostrzeżenie, ludzi nie będących zdecydowanymi. To są właśnie ci ludzie, którzy wręcz mi mówili przy rozmowach, że nie pójdą na wybory, bo są zdegustowani, bo ta władza, która jest w tej chwili, to co się dzieje w środowisku władzy, te wszystkie afery, spowodowały głęboką frustrację i zniechęcenie wyborców. Nie chcą ludzie iść na wybory. I często słyszałem takie stwierdzenie, że nie pójdę na wybory, ponieważ nie mam na kogo głosować. Takie były opinie. No i w momencie, kiedy powiedziałem, no proszę Państwa, jeżeli nie chcecie głosować na partię, daną partię, to możecie zagłosować na kogoś nowego, kogoś niezależnego, kto nie jest uwikłany w partyjne nakazy, dyscypliny partyjne, który będzie głosował tak jak trzeba. Tak, proszę pana, to ja już idę na wybory, bo wiem, na kogo będę głosować.
Stawiamy kropkę.
Jeszcze chodzi o jedno słowo, bo wszyscy Marek mówili, a ja parytet czasowy nie wyczerpałem.
Dobra.
Jedno słowo tylko powiem, że nie ma niezależnych polityków. Od czasu, jak pan zdecydował się na, każdy z nas decyduje się na kandydowanie, staje się politykiem zależnym przede wszystkim od wyborców. A jak wygląda poparcie dla poszczególnych partii politycznych i reprezentujących poglądy? Wszyscy wiemy, więc nie ma niezależności w działaniach politycznych. To jest utopia zupełnie. Pan nie wie, o czym mówię.
Ja wiem, o czym mówię. Jest niezależność, proszę pana. Każda niezależność ma swoje granice. Przekroczenie granicy niezależności to już są dewiacje.
Kończąc ten temat...
Proszę pana, niech pan powie, co pan będzie samotnie w Senacie robił.
Proszę pana, może powstać taki układ polityczny, gdzie będzie ten jeden głos bardzo ważny. I proszę pana, jeśli PiS do mnie się zwróci z propozycją poparcia, to ja zapytam wyborców, czy ja mam to poprzeć, czy też nie. I tutaj, a nie moją partię.
I tutaj stawiamy kropkę, bo a propos właśnie opinii, to chciałem państwa zapytać o opinię na temat podatków. Polityki podatkowej, bo informacja sprzed dosłownie dnia, jest podpis prezydenta obniżający ustawy podatkowe obniżającą stawkę PIT-u z 18 do 17 i podwyższającą koszty uzyskania przychodów. Tutaj według szacunków Ministerstwa Finansów no to 25 milionów podatników ma na tym skorzystać. Polityka podatkowa pojawia się mocno w tej kampanii. Jak państwo powinno prowadzić politykę podatkową wobec przedsiębiorców, tak aby mogło realizować swoje cele, a jednocześnie, żeby przedsiębiorcy mogli funkcjonować bez obawy o portfel i swoich pracowników? Anna Synowiec. Mhm.
Ja zaznaczę, że jestem aktywnym przedsiębiorcą, czyli po pierwsze odprowadzam podatki, po drugie zatrudniam pracowników. I przede wszystkim chciałabym zauważyć, że dla mnie istotne jest, żeby obie strony były zadowolone, co jest bardzo trudne. Dlatego, że jeżeli będziemy narzucać przedsiębiorcom rozwiązania nieracjonalne, które są jakby spełnieniem takich obietnic politycznych przed wyborami, bo zauważmy, że kwestie podatkowe pojawiają się kilka tygodni przed wyborami. Ja też mówię o tej płacy minimalnej, która ma wzrosnąć niebywale. Mówię temu nie. Powiem dlaczego. Dlatego, że w zakresie przynajmniej płacy minimalnej ja się spodziewam mimo wszystko zwolnień, szarej strefy. Spodziewam się również wymogów pracodawców co do samozatrudnienia pracowników, podwyższenia usług, cen usług i produktów, albo obniżenia jakości usług i produktów, dlatego że wszystkie te koszty, o których mówimy, o wzroście ZUS-u, tak, o podwyższeniu płacy minimalnej, to wszystko wpływa na koszt przedsiębiorstwa i w tej sytuacji gdzieś ten przedsiębiorca musi te koszty uwzględnić.
Pytanie, ilu przedsiębiorców płaci tą podstawową, minimalną stawkę swoim pracownikom?
Bo przede wszystkim pytanie jest takie...
Musimy mieć też ogląd, komu, jakiej grupy przedsiębiorców to dotyczy, bo są przedsiębiorstwa, które płacą o wiele więcej. Mhm. I akurat podniesienie tej stawki minimalnej nie będzie.
Ale my tak mówimy trochę w oderwaniu od rzeczywistości, od na przykład ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie ta stawka minimalna wpływa. My mówimy o tym, że aplikant adwokacki płaci kilkukrotność stawki minimalnej za kształcenie. Mówimy o rzeczach, które tak naprawdę, panie redaktorze, mają wpływ jeszcze na wiele, wiele innych obszarów. Mówimy o strefach ekonomicznych, gdzie tam też stawki przecież nie są najwyższe. Mówimy o tym, że rzeczywiście inwestorzy, którzy są na strefach ekonomicznych, mogą chcieć przenieść te swoje zakłady pracy na inne obszary.
Ale z drugiej strony też mówimy o budowie klasy średniej w Polsce. Mówił też o tym ostatnio w swoim wywiadzie, zdaje się, dla Rzeczpospolitej premier Mateusz Morawiecki, że i pytanie, czy właśnie taka odpowiednio polityka podatkowa jest w stanie w końcu wytworzyć w Polsce klasę średnią z prawdziwego zdarzenia, której będzie większość społeczeństwa.
A ja chciałabym, żeby klasa średnia prowadziła działalności przede wszystkim. Chciałabym, żeby młodzi ludzie dostawali wsparcie przy zakładaniu działalności i w ten sposób chciałabym mobilizować, żeby nasze społeczeństwo się bogaciło.
Władysław Komarniński.
Zawsze się boję, jako wieloletni przedsiębiorca, jak ktoś za mnie podejmuje decyzję i mówi mi, jak mam prowadzić swoją firmę i ile mam płacić. No to jest jakby z zasady absolutnie niewskazane. Powiem nawet coś więcej. Z zasady nie wolno wytyczać tego typu kierunki, dlatego że to może się skończyć. Ja tu nie chcę się powtarzać to, co przed chwilą padło, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj, obym się mylił, ale już widzę, że wzrosną podatki, natomiast czeka inflacja nas bardzo duża, a boję się, że jak tak dalej pójdzie, to czekają zwolnienia pracowników.
Co za bzdury pan opowiada?
Ale panie,
No muszę reagować. Ale, na nie, bzdury,
ale,
no.
Ale ja może skończę. Widzę. To jest po pierwsze.
Za chwilę Marek Szymasz będzie odpowiadał.
Ja tylko tam takie...
Racjonalne przesłanki może pokazać.
Już zaraz będę mówił, teraz racjonalne przesłanka. Ten głośny CIT, który był tak bardzo preferowany, jak żeście słyszeli państwo, i przez całą Polskę pokazywany, że proszę bardzo, przedsiębiorca, mały przedsiębiorca będzie miał 9% CIT-u, prawda? Wszyscy się zachwycili, tylko zapomniano dodać jedną rzecz, że CIT, te 9%, to tylko będzie miała tak zwana firma, która będzie z OO, a 80% tych firm, chcę powiedzieć grzecznie, nie ma tego. W związku z tym mówmy sobie prawdę do końca i nie zaklinajmy rzeczywistości. Ona jest dzisiaj taka, a nie inna. Ja głęboko wierzę, jako wieloletni przedsiębiorca, że te hasła, które są rzucane, po wyborach się ustabilizują i nie będą miały miejsca.
No dobrze, bo pytanie z pana podwórka, Koalicji Obywatelskiej. Koalicja, ostatnio zresztą Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydat koalicji na premiera, a propos właśnie i polityki socjalnej, i podatkowej, powiedziała prosto, będzie utrzymane to, co Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, plus to, co proponuje Platforma, to jest około 60 miliardów.
Ja ale państwo ma upaść przecież. No.
Ja jeszcze raz powtarzam. Ja powiedziałem, panie Marku, że państwo ma upaść przede wszystkim. Proszę tu nie wkładać mi w usta takie teksty.
No jak? Bezrobocie od razu, wszystko, inflacja.
Za chwilę będziemy dyskutowali.
To jest wynik tego, jeżeli będzie taka ścieżka ekonomiczna dalej prowadzona. Ja chcę powiedzieć tak. Wszyscy ci, którzy regulują przedsiębiorcom ekonomię,
rozumiem,
kończą na śmietniku historii.
No ale przecież za Platformy Obywatelskiej też w jakichś procentach rosła stawka minimalna.
Jeszcze raz.
Dogadywaliście się w Komisji Trójstronnej?
Każdy z przedsiębiorców chciałby płacić swojemu pracownikowi nawet nie 4 tysiące za kilka lat, ale i 10 tysięcy. Warunek jest taki, na ile tą firmę jest stać. No, musimy to zrozumieć.
Dobrze, ale ekonomiści mają dwie szkoły. Pierwsza to jest taka, że stawka minimalna powinna rosnąć wtedy, kiedy jest bezrobocie wysokie, a druga szkoła jest taka, że wtedy, kiedy jest bardzo niskie. No, też te dwie szkoły nigdy się nie spotkają po środku.
No, ale to właśnie Marek dlatego Surmacz. Dyskutujemy o tym.
Dokładnie.
Trzeba przypomnieć końcówkę rządów Platformy Obywatelskiej, w której właśnie jest pan Komarnicki. Nie ma pieniędzy i nie będzie. Dokładnie ta sama katastroficzna wizja była propagowana w ostatnich dniach kampanii wyborczej 4 lata temu. Jak jest, każdy widzi. Te kłamstwa Platformy po prostu zostały obdarzone. Mało tego. Pokazaliśmy, w jaki sposób funkcjonowało albo nie funkcjonowało państwo. Państwo funkcjonowało właściwie tylko i wyłącznie w teorii. Zresztą to nie jest stwierdzenie tylko opozycyjne wtedy Prawa i Sprawiedliwości, ale wysokich funkcjonariuszy politycznych Platformy Obywatelskiej. Więc w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość liczy. Wszystko liczy. Nie słyszałem, nigdy nie słyszałem, żeby przedsiębiorcy akceptowali kiedykolwiek politykę państwa, która kontroluje ich uczciwość działania. nie słyszałem. Wizji, o której mówi pan Komarnicki, to należałoby na bezludnej wyspie zakładać i prawdopodobnie zrobiłby to pan Komarnicki bez państwa, bez ingerencji politycznej, bez funkcjonowania w systemie, bez współpracy międzynarodowej, tylko sam osobiście spółkę dla siebie by założył i pewnie byłby zadowolony z tego działania. Więc prawdy ekonomiczne, które są głoszone przez polityków Platformy Obywatelskiej, można między bajki włożyć, one już są dawno przeterminowane, niesprawdzone. Powoływanie się w ogóle na taki argument jest wstydem zwyczajnym i
a
tyle.
No. Przechodząc do polityki podatkowej.
Widzimy, jak dużo jest zostało super w kwestiach podatkowych zrobione. Wczoraj PIT podpisał prezydent ulgę. To dotyczy wielu takiej regulacji podatkowej, obniżającej powszechny podatek dochodowy, nie było w Polsce przez 30 blisko lat. Więc to jest wyjątkowa sytuacja. Jak wygląda rynek pracy? Widzimy. Trzeba zastosować instrumenty stymulujące zatrudnienie, więc podtrzymać efektywność zatrudnienia. Przedsiębiorcy, prawdziwi przedsiębiorcy, wiedzą doskonale, jak w realiach ekonomicznych poruszać się. Te realia dzisiaj, jeżeli chodzi o rynek pracy, nie są realiami rządowymi. To wyszło z tego, że się rozwinęliśmy gospodarczo w ostatnich latach i bezrobocie zniknęło.
A co pan sądzi o zniesieniu limitu 30-krotności stawek na ZUS?
Ja nie wiem, czy...
Składek, przepraszam.
Znaczy, to jest limit 30-krotności... Nie wiem, o czym pan mówi teraz.
Rząd pracuje nad zniesieniem 30-krotności...
Jezu, nie mówmy nad tym, nad czym pracuje, co nie jest nawet w formie legislacyjnej przedłożeniem. No,
w budżecie jest przedmiotem bardzo poważnej.
Nie opowiadajmy o takich rzeczach.
To jest ciekawa, no, będzie dyskusja.
Będzie debata, wtedy wyjdzie pogląd. Na razie to jest w sferze tylko projektowania.
Janusz Maksymowicz.
Tak. Wreszcie, bo zeszliśmy tutaj na takie bardzo ogólne tematy. Proszę państwa, ja powiem króciutko. Ja z własnego podwórka podam wam przykłady, dlatego że w sferze gospodarczej, a konkretnie handlowej, obracam się już 30 lat. I proszę państwa, dochodzi do paradoksalnych sytuacji. Ludzie, którzy 30 lat temu wzięli sprawy w swoje ręce, tak jak radzono Polakom, do dziś stoją za ladą, proszę państwa. Przedsiębiorcy, nie stać ich na zatrudnienie pracownika, dlatego że nie wyrabiają po prostu finansowo. To jest raz. Drugie. Uważam, bo my tutaj odbiegamy i odsuwamy od siebie jakiekolwiek decyzje, także ogólnie chcemy wszystko omówić. Proszę państwa, ja osobiście uważam, że płace minimalne należy podnieść, ale to musi być wyważone. To musi być korelacja pomiędzy sytuacją gospodarczą kraju, a sytuacją właśnie tą finansową, gdzie możemy podnieść. Bo dojdzie do paradoksów, dojdzie do sytuacji jakichś przewrotnych, że po prostu dostaniemy, mówiąc kolokwialnie, czkawki. My się zadławimy. Robić to należy, owszem, podnosić. Jest prognoza na 4000 bodajże za 2 czy 3 lata.
2020 rok.
Rok, tak. I proszę państwa,
2600,
ja osobiście, 3000. Jako i przedsiębiorca, jestem za tym. Ale mówię, należy to wyważyć, to raz. I proszę państwa, co jest bardzo ważne. Nie będzie bezrobocia w Polsce, jeżeli będziemy wdrażać nowe technologie. Wtedy produkcja jest większa. Większe zatrudnienie, większe pieniądze, więcej zarabiają i przedsiębiorcy, i pracownicy.
A ja zapytam jako przedsiębiorcę. Woli pan wiedzieć, na czym pan stoi i to, co planuje rząd? Czy obracać się w takiej niewiedzy, że nie wiadomo, co rząd wymyśli?
Nie, oczywiście wolałbym wiedzieć, proszę pana, wiedzieć, na czym stoję. Zresztą całe życie kontroluję to, co robię i planuję. I proszę państwa, mówiliśmy o tym CIT-ie. Bo tu pan Władysław wspomniał, że tylko część przedsiębiorstw, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i tak dalej. Ja reprezentuję spółkę, która spłaca w tej chwili kredyt. Jeszcze kredyt spłacamy za naszą budowę i my odczuliśmy to finansowo. My mamy zyski. Te pieniądze idą do naszych wspólników. Oni te pieniądze dostają. To, co mielibyśmy zapłacić przy tym podatku CIT więcej, po zmianach te pieniądze zostają u nas. Także przedsiębiorcy,
czyli
to są bardzo wrażliwi.
Realne zmiany
realnie
zachodzą.
W dywidendzie. Realnie, bo te pieniądze nam po prostu zostają. Te, które mielibyśmy oddać, to nam zostają. Ale wracam jeszcze raz do tych przedsiębiorców, którzy 30 lat, tak jak zaczęli stać za ladą, tak stoją dzisiaj. Sami pracują, święta stoją, niedzielę stoją, w tygodniu stoją. Proszę państwa, tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Emeryci niemieccy zasiedlają nasze hotele. Są przepełnione emerytami niemieckimi. Który polski emeryt jeździ do Niemiec na wczasy?
No, do Niemiec to jest dyskusja już na inny temat. Stawiamy kropkę, bo zbliża się 10:30. Wiadomości w Radiu Gorzów, po wiadomościach kolejny temat. Wracamy do dyskusji. Przypomnę, w studiu goście kandydaci do Senatu. Anna Synowiec, niezależna. Janusz Maksymowicz, też kandydat niezależny. Władysław Komarnicki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Idziemy dalej. Straty Polski po II wojnie światowej nigdy nie zostały wyrównane. To cytat. Warszawę odbudowano rękami Polaków i na koszt społeczeństwa. Tak powiedział w ostatnim swoim wywiadzie prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, 40% naszego majątku narodowego zostało wtedy zniszczone. Dlatego pytanie, czy słusznie podnosimy ten problem? Czy on realnie może być podniesiony, no, jak rozumiem, nie tylko u nas, także u naszych zachodnich sąsiadów i jesteśmy w końcu w Unii Europejskiej i także w Brukseli. I jakie to może być konsekwencje, skutki albo korzyści dla Polski? Anna Synowiec.
Każdy z nas tutaj w studiu i słuchaczy wie, kto jest odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej, ale musimy też mieć świadomość tego, że w 1953 roku i w 2004 roku Polska zrzekła się roszczeń wobec Niemiec. Uznaliśmy wówczas, że te kwestie są zakończone. Jako prawnik mogę powiedzieć, że ten temat, który poruszał pan redaktor, jest trudny, tak? Dlatego, że...
W którym roku?
W 1953-2004.
Nie było Polski.
Możemy dyskutować, natomiast tak, ale tam jeszcze są kwestie formalne z dokumentami, ale jeżeli mogę skończyć. Czyli mówimy też o tym, że prawo międzynarodowe jakby wyklucza roszczenia Polski wobec Niemiec. Czego ja się obawiam? Obawiam się tego, że mieszkając w województwie lubuskim, my musimy mówić o pewnych konsekwencjach. Jeżeli my wytoczymy żądania związane z reparacjami, które uważam, że na kanwie obowiązujących przepisów są niemożliwe, to musimy się spodziewać też roszczeń Niemców związanych z mieniem, które tutaj pozostawili. I my nie mówimy tylko o Gorzowie, o Zielonej Górze. Mówimy o Szczecinie, mówimy o Wrocławiu. Mówimy o terenach, które my zajęliśmy po II wojnie światowej.
No takie było ostatnio stanowisko jednego z polityków, zdaje się, niemieckich.
Dokładnie. I takie dyskusje są prowadzone.
Alternatywa dla Niemiec, tak?
Tak jest.
A ja chcę powiedzieć jeszcze o innej płaszczyźnie. Płaszczyźnie współpracy województwa lubuskiego z gminami, z landami niemieckimi. My nie możemy tego nie doceniać, że w zasadzie każda gmina województwa lubuskiego ma gminę niemiecką, z którą współpracuje. My uzyskujemy środki z funduszu Interreg. Dzięki temu mamy przystań w Santoku budowaną. Dzięki temu mamy Park Siemireckiego rewitalizowany. Nie możemy tego bagatelizować. Mówię też o młodym pokoleniu, dla którego ważna jest ta współpraca. Ona nie czuje granic. Naprawdę. Wydaje mi się, że my musimy trochę spojrzeć szerzej.
Ale też mówimy o gospodarce. To prawda, jest program Interreg, to prawda, są środki unijne, ale też firmy niemieckie i gospodarka niemiecka korzysta też na naszej gospodarce i odwrotnie.
Ale tak odwrotnie również. Znając adwokatów, którzy są adwokatami polskimi, niemieckimi, jakby mam pełną świadomość tego, że to jest współpraca wzajemna.
Władysław Komarnicki.
Historyczna sprawa, panie redaktorze. Tutaj kiedyś zarzucił mi jeden z parlamentarzystów, nieważne nazwisko, że Niemcy wyciągają pieniądze z Polski. Po prostu był nieświadomy tego, jak daleko jest połączenie naczyń w Unii Europejskiej i jak dalece jest połączone są naczynia między gospodarką niemiecką a polską. I nie dostrzegł jednej rzeczy, że tak naprawdę taki klasyczny przykład, żeby daleko nie sięgać, w Gorzowie Wielkopolskim została wybudowana i unowocześniona część elektrociepłowni. I chcę państwu powiedzieć wprost, tam jest najnormalniej w świecie urządzenie za 660 milionów złotych.
To zdaje się Siemens.
Właśnie Siemens. I wiadomo, że my, chcąc zrobić tą inwestycję na XXI wiek, musieliśmy kupić te urządzenia. I w związku z tym mówienie dzisiaj, że my, że Niemcy tylko na nas korzystają, bo zabierają nam pieniądze, jest nieuprawnione. Ja chcę powiedzieć tak. Jeżeli chodzi o zwrot zamienię wojenne, to moja odpowiedź jest prosta. Nie załatwia się tego przy telewizorach. Od tego są kanały dyplomatyczne. Od tego jest rząd polski i Niemiec, który w zaciszach gabinetu powinny negocjować i wydać wspólny komunikat.
1 września słyszał pan przemówienie prezydenta Niemiec. Ono było naprawdę ciekawe z punktu
byłem
widzenia
pod wrażeniem, nie ukrywam.
Politologa czy historyka. Ale do tej pory z Niemcami nie mieliśmy takiej debaty. Nikt
dlatego
nie rozmawiał do końca.
Brawo, panie redaktorze, dlatego ja o tym mówię, że żeby wyjść z tym publicznie, wpierw kanałem dyplomatycznym prowadzi się rozmowy w zaciszy gabinetów i rozmowa jest wówczas racjonalna, bez emocji i być może ci Niemcy pewnego dnia powiedzą, dobra, może ten kawałek tortu, który żeście nam zabrali, my to w rozliczeniu ogólnym damy, będzie suma X. Ale nie, że poseł idzie do radia czy do telewizji i mówi, nam się należy 100 bilionów, 10 bilionów. No tak
ale
nie można.
Bez polityki. Mnie nie przerażają liczby 40% naszego majątku narodowego. Mnie przeraża inna liczba a propos tego tematu. W trakcie II wojny światowej, która została rozpętana przez Niemcy hitlerowskie, zginęło 19% społeczeństwa Polski. Jeżeli mówimy o procentach, to było najwięcej procentowo spośród wszystkich krajów biorących udział w II wojnie światowej. Ja wiem, że w liczbach bezwzględnych zginęło więcej Rosjan.
9 milionów.
I tak dalej. Polaków zginęło około 6, wliczając to także
w sumie gdzieś 56 milionów zabrała II wojna światowa.
Polskich obywatelów wyznania...
To byli Polacy,
tak. Natomiast procentowo Polska straciła najwięcej.
I dlatego, panie redaktorze, mówię o kanałach dyplomatycznych, bo moralnie o tym, co pan powiedział przed chwilą, jest to takie piękne podglebie do rozmowy o tych repasażach. Koniec, kropka. Mhm. Ale nie wychodzimy i krzyczymy, że nam się należy, a nic nie robimy, bo tak naprawdę tamta strona jeszcze nie otrzymała takich sygnałów, które wskazywałyby na to, że powiedzieliby, że Rzeczpospolita wystąpiła o tyle i tyle. My tutaj w Bundestagu rozpoczęliśmy dyskusję.
Dobrze, no to teraz Niemcy powinni się zwrócić do byłych aliantów, czyli Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, którzy odpuścili całkowicie w 1945 roku kwestię polską, bo ten temat jest tak zróżnicowany, że my wtedy zostaliśmy właściwie sami. Mówię o rządzie londyńskim, nie mówię o tym, który przyszedł 22 lipca.
Bardzo dziękuję za te słowa. Ja muszę to powiedzieć. Polecam piękną książkę. Przegrani zwycięzcy, napisane przez byłego ambasadora Polski w Waszyngtonie. 70 lat.
Nazwisko?
Jan Ciechanowski. Mhm. 70 lat nikomu nie pasowało napisanie tej książki, bo on zostawił umierając fenomenalny opis, jak nas wszyscy zdradzili. Polecam tą książkę.
Marek Surmacz.
Jeśli ktoś nie popiera naszych roszczeń wobec Niemiec, czyli reparacji wojennych albo odszkodowań, jak zwał, to zadośćuczynienia, nieistotna jest nazwa konkretna, to tak naprawdę występuje przeciwko żywotnym interesom Rzeczypospolitej. I to muszę twardo i jasno powiedzieć. Nie rozgrzeszajmy tych, którzy wywołali wojnę, szczególnie okrutnie, w sposób ludobójczy potraktowali naród polski, obywateli Rzeczypospolitej. Na naszym terytorium wybudowali niezliczoną liczbę obozów koncentracyjnych, w których eksterminowali ludność narodowości żydowskiej z całej Europy. Na nas zwalali odpowiedzialność później także i do dzisiaj zdarza się, że Niemcy używają określenia polskie obozy koncentracyjne. Polityka historyczna Niemiec przez ostatnie pół wieku zmierzała do jednego. Do zneutralizowania i ekskulpowania, czyli uniewinnienia siebie w opinii międzynarodowej za zbrodnie II wojny światowej. Niedopuszczalne jest, aby w ustach Polaków typu kandydatów na parlamentarzystów, ktoś się sprzeciwiał w ogóle tego typu wnioskom i podjęciu negocjacji. Przypominam uprzejmie, że pierwszy kwestię reparacji wojennych podniósł prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan Lech Kaczyński, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej. To on podniósł, to wobec tego, w jaki sposób Niemcy zaczęli zachowywać się na arenie międzynarodowej i moralizować w polityce międzynarodowej, co Polakom wolno, czego Polakom nie wolno. Więc zwracam uwagę, że nie ma przeterminowania zbrodni wojennych i nie ma przeterminowania odpowiedzialności materialnej za to, co się wydarzyło.
Ja tylko dopytam, czy...
Dodam tylko, teraz niedawno powstała sytuacja, w której Grecja, Włochy, Polska, a pośród tych państw nie macie państwo wątpliwości, że Polska poniosła największe straty. Więc jestem przekonany, że za chwilę ten temat powinien być postawiony na forum Unii Europejskiej i będzie przeprowadzony z takim czy innym skutkiem, bardzo konkretnie i wedle naszych sum wyliczonych, czy wedle innych, to jest kwestia już negocjacji. Ale w ogóle nie podejmowanie tych działań to jest zdrada po prostu tyle.
Nie za mocno? Zdrada?
Zdrada.
Bo ja zapytam o konsekwencje a propos właśnie wysiedlonych, czyli całego tego kombinatu.
Zwracam uwagę,
którzy
że
mogą powiedzieć...
jedną trzecią terytorium paktując mocarstwa, jedną trzecią terytorium pozbawiono nas na wschodzie. Sprawca, zbrodniarz wobec sądu jest podmiotem gorzej traktowanym, w związku z tym sąd międzynarodowy w tej sprawie wydał orzeczenie i w ogóle nie ma mowy o powrocie do jakichkolwiek rewizji granic. To jest klucz retoryczny na strachy tu u nas mieszkających na Zachodzie. Nie wyobrażam sobie takiej rzeczy. Jestem też przekonany, że bardzo się nie podoba w tej chwili ani Niemcom, ani Rosji tym bardziej nasze zacieśnienie kontaktów polsko-amerykańskich obronnych, zbrojeniowych, mając tak silnego partnera w polityce międzynarodowej, nam wolno więcej.
Janusz Maksymowicz.
Często w naszej historii, w naszych relacjach międzyludzkich obwinia się dzieci za winy ojców. Prawda? Już romantyczni pisarze, poeci wspominali o tym, żeby nie czynić winnych, że dzieci nie mogą ponosić odpowiedzialności za winy ojców. Niezależnie od tego, proszę państwa, hołdujemy też zasadzie, że kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi, nie obrażając oczywiście Żydów. Wspomnieliście państwo tutaj o części terytorium, które straciliśmy na wschodzie, a przejęliśmy po Niemcach zachodnio. Proszę państwa, akurat jestem potomkiem ludzi, którzy zostali spaleni w ramach tej akcji Spalona Ziemia na Ukrainie. To znaczy nie dosłownie spaleni, tylko gospodarstwo. Dziadek zmarł wcześniej, babcia zdołała uciec, moi rodzice zresztą też. Tam nie zostało nic. Tam zostało wszystko zniszczone. Te wszystkie posiadłości, które pozostały po Niemcach, przeszły na naszą. Druga rzecz. Pani wspomniała, pani Aniu, taką rzecz o tych ustawach z 1953 roku i któregoś jeszcze. To nie były ustawy wiążące na tyle, żeby zrzec się reparacji. To były rozmowy, które powodowały, że pogódźmy się, jakoś tam żyjmy, bo jesteście naszymi sąsiadami. Rzeczy, o których pan Władysław wspomniał, są rzeczami typowo biznesowymi. Biznes będzie łączył niezależnie od układów emocjonalnych ludzi. Uważam, proszę państwa, że odszkodowania nam się należą. Weźmy pod uwagę, że Niemcy wypłaciły wielu państwom odszkodowania, państwom, które były w dużo mniejszym stopniu zniszczone niż my, bo proporcjonalnie rzeczywiście w tym ludzkim potencjale i gospodarczym zostaliśmy najbardziej zniszczeni. Należą nam się reparacje. Proszę państwa, trzeba to wynegocjować, oczywiście w sposób bardzo dyplomatyczny, nie nachalny, nie chamski, nie że tu mi daj, bo ja chcę. Nie na tej zasadzie. Wszystko, ale moralnie nam się należą. I od tego jest władza państwowa, od tego jest Senat, od tego są takie instytucje, które powinny te rzeczy prowadzić.
Ad vocem?
Ad vocem, jedno zdanie. Kwestia odpowiedzialności dzieci za grzechy swoich rodziców. Jeśli te dzieci dzisiaj żyją na majątku zrabowanym po zabójstwie moich krewnych i tymi dobrami dysponują na bogato, a ja klepię biedę za przeproszeniem, może przerysowałem za bardzo, ale tak jest, to przepraszam, tu nie chodzi o odpowiedzialność, o pociąganie odpowiedzialności, o zwykłą, uczciwe zadośćuczynienie.
Ale mówimy o polityce międzynarodowej. Każdy z nas ma historię naszych rodzin, no, trudną historię, tak? Straciliśmy bliskich, przodków. Nie chciałabym, żeby takie indywidualne kwestie rzeczywiście jakby przeważały w tak trudnym temacie, o którym mówimy. Oczywiście krzywdy moralne są nieobliczalne, jeżeli chodzi o II wojnę światową, ale ja mam po prostu obawy związane jednak ze współpracą ze stroną niemiecką, związaną również z tym, że z tamtej strony też mogą się pojawić roszczenia wobec nas.
I Władysław Komarnicki.
Słowa jak miecz potrafią zabić człowieka. Ja tylko chcę przypomnieć jeszcze raz, że po to są kanały dyplomatyczne i po to są rządy, żeby sobą rozmawiać i negocjować. Natomiast wszystkie te osoby, które emocjonalnie krzyczą, w kraju nam się należy, to tylko po prostu krzyczą i nikt na to nie zwraca uwagi.
A ja kończąc ten temat, a propos właśnie tej relacji winy dzieci i ich rodziców i odpowiedzialności, to tylko dodam, że chyba odrobiliśmy jako Polska lekcję i dobrym przykładem jest Gorzów, gdzie nie zapominamy o tym, jak miasto to funkcjonowało przed wojną. Mówimy o tej historii, która kiedyś tutaj była i współpracujemy z Niemcami. Mamy w parlamencie mniejszość niemiecką, przedstawicielami po drugiej stronie tego nie ma. I taka jest prawda. Idziemy dalej. Trwają prace nad projektem strategii rozwoju regionu do 2030 roku, bo już wracamy na to podwórko lubuskie. Bardzo ciekawy temat, bo pytanie jest takie, w jakim kierunku powinno zmierzać województwo lubuskie? Wspominaliście państwo tutaj o innowacjach, Przemyśle. Mówiliśmy o zarobkach. No to patrząc w rankingi, innowacyjność, lubuskie w ogonie. Zarobki lepiej niż kilka lat temu i to trzeba przyznać obiektywnie, ale to chyba przemysł zadziałał. Natomiast też jesteśmy w tej drugiej części tabeli. Ta strategia, w jakim kierunku powinniśmy to lubuskie prowadzić? Marek Surmacz.
Zdecydowanie z wykorzystaniem wszystkich walorów, które posiadamy, i materialnych, i intelektualnych. Widzimy już dzisiaj, że zainwestowanie, zagospodarowywanie lubuskości, czy gorzowskości, zielonogórskości w naszym regionie było bardzo w różnym stopniu i lokowanie różnych instytucji rządowych, o czym powszechnie się często mówi, ma istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie. Dzisiaj ciągle jeszcze po stronie sejmiku, po stronie administracji sejmiku, większości w sejmiku leżą decyzje, które kształtują nasze województwo. Nadrabiamy zaległości infrastrukturalne. Różnie to jest traktowane, jeżeli chodzi o południe i różnie chodzi o północ. Jesteśmy krainą położonym na pograniczu, bardzo zalesionym, bardzo zielonym, ale z infrastrukturą już nieźle rozwiniętą i stać nas na rzeczywiście przyciągnięcie tutaj inwestorów, którzy wykorzystają naszą młodą, wykształconą kadrę, albo inaczej, nie pozwolą młodym, wykształconym nawet ludziom gdzieś indziej, w Poznaniu, Szczecinie czy Warszawie, Wrocławiu, wyjechać z naszego regionu, tylko tu urządzać się, tu znaleźć dobre miejsca pracy i rysować swoją życiową przyszłość.
A czy w tej strategii, a propos właśnie Gorzowa, powinno być zapisane wzmocnienie tej, nie wiem, lewej, prawej nogi, ale tej drugiej nogi, jeśli chodzi o akademickość?
Zdecydowanie tak, ale o tym, czy akademickość Gorzowa będzie istotna i istotnie wpływała na rynek pracy i kształtowanie też przyszłych biznesów, zależy od nas samych tutaj bardzo, bardzo często, bo sprzyjanie akademickości Gorzowa, to tu trzeba brać wzorce z zielonogórskości pod tym względem, tej akademickości budowanej w Zielonej Górze. Tam ją budowano 50-60 lat, więc to się nie bierze nic z niczego. Więc...
Zgoda, tylko co pomysł a propos chociażby prawa, Wydziału Medycznego, czy wzmocnienia tej bardziej technicznej strony, to Urząd Marszałkowski odpowiada tak i robi.
My akurat jesteśmy teraz radnymi wojewódzkimi i nigdy nie stawaliśmy przeciwko czy w opozycji do inicjatyw, które
tylko rozwijały się pomysły,
które rozwijały edukację i akademickość Zielonej Góry, na przykład w kwestii kierunków medycznych. Gdyby to było możliwe czy konieczne ewentualnie, to wiemy, jak wielkie jest zapotrzebowanie w tej chwili na lekarzy, którzy się wykształcą do bieżącego funkcjonowania dopiero za 10 lat. To dziś trzeba decyzję podejmować, żeby oni skończyli studia medyczne, potem przeszli wszystkie kwalifikacyjne egzaminy i byli lekarzami ze stażem odpowiednim do tego, żeby odpowiedzialnie pełnić te funkcje za 10, 11, 12 lat. Więc kiedyś tych decyzji nie podejmowano. Na szczęście parę lat temu podjęliśmy te decyzje. Pierwszych absolwentów w Zielonej Górze Wydziału Lekarskiego będziemy mieli już za 2 lata bodajże, chyba za 3 maksymalnie. Także spodziewamy się, że za 5-7 lat pierwsi lekarze już wykształceni się u nas na rynku pojawią.
Anna Synowiec.
Marku, my możemy powiedzieć z perspektywy tego, że jesteśmy radnymi od 5 lat i obserwujemy rzeczywiście naszą akademickość od tego okresu, ale też możemy się pochwalić tym, że trwają bardzo intensywne prace ponad podziałami, jeżeli chodzi o kierunek pielęgniarstwa na Akademii Gorzowskiej. Co chciałam powiedzieć o strategii rozwoju województwa? W zasadzie to jest najważniejszy dokument, jaki opracowujemy, ale opracowujemy go z ekspertami, urzędnikami, z zarządem województwa, dyskutujemy jako radni nad tą strategią. I warto powiedzieć, co się udało w poprzedniej strategii, która była rozpisana na lata 2012-2020. Mówimy tutaj o budowie S3, mówimy tutaj o trasie 203, czyli Krzyż Kostrzyn, ale też mówimy o modernizacji taboru, takiego jak na przykład tych 9 nowych autobusów, które krążą po Gorzowie, ale też słuchacze, my wszyscy widzimy pogotowie lotnicze w Gorzowie. Więc to są te nasze sukcesy. Czego się nie udało zrobić, bo też musimy o tym powiedzieć. Mówimy o tym, że nie udało się zrobić i wybudować lotniska sportowego pod Różankami, ale to jest kwestia jakby wyboru mieszkańców, którzy
przeciw temu... Oj, to miało być lotnisko pasażerskie, transportowe.
Tak, ale przeciw temu protestowali mieszkańcy i województwo wysłuchało ich głosu, ale też infrastruktura sportowa potrzebuje dużej modernizacji. I krótko jeszcze powiem, jakie powinny być kierunki i obszary, które powinniśmy przyjąć w nowej strategii. To jest w mojej ocenie wyznacznikiem są osie, które wskazuje Unia Europejska, czyli ekologia oraz inteligentna i zielona gospodarka. Region silny w wymiarze społecznym. Mówimy też o seniorach, ale też mówimy o przedszkolach i żłobkach. Jest wysoka jakość usług medycznych, kultura i sport. Rozwój infrastruktury, tak naprawdę komunikacji zbiorowej, bo proszę zwrócić uwagę, że nasze młode społeczeństwo zwraca wielką uwagę na ekologię, a to też będzie miało wpływ.
Borysław Komarnicki.
Miałem przyjemność być wówczas wiceprzewodniczącym sejmiku, kiedy podejmowaliśmy decyzję, jeżeli chodzi o kierunek lekarski. Brawo. Cieszę się bardzo, że to miało miejsce i jeszcze mogę powiedzieć coś więcej. Ja się martwię tylko, żeby nie daj Boże ci absolwenci, którzy zostaną wykształceni na naszej ziemi, żeby z tej ziemi nie uciekali, bo mamy ogromne potrzeby. I tu trzeba zrobić wszystko, żeby, ja nie mówię, żeby przypisać jak za czasów feudalnych, ale trzeba byłoby zrobić takie warunki, postawić i zaproponować przyszłym lekarzom, żeby od nas nie odchodzili.
Natomiast już obowiązuje system stypendialny.
No więc dlatego mówię, że tylko mogę się cieszyć, jeżeli zostaną. I jeszcze jedno, co jest istotą rzeczy. My wiadomo, że nie dogonimy takich ośrodków akademickich, jak jest warszawskie, krakowskie, łódzkie czy śląskie.
Więc trzeba się odróżniać.
Zdecydowanie. Natomiast chcę powiedzieć wprost. Ten nisz demograficzny trochę też i jeżeli chodzi o nasze akademie czy o Uniwersytet Zielonogórski, trochę jakby urealni tą sytuację, jeżeli chodzi o nabór, to jest po pierwsze, a po drugie, ja bym już tak nie dzielił akademię w Gorzowie, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, tylko trzeba dbać o to, żeby te kierunki, które przed chwilą zostały wymienione, prawo lekarskie, żeby te kierunki jeszcze poszerzać o tak zwane technologie, techniczne kierunki, które za chwilę się zmierzą z tym, co się nazywa innowacja. Bo na razie o innowacji to my tylko mówimy, a tu jesteśmy naprawdę daleko w polu.
Panie redaktorze, tylko ważna informacja. Jedno zdanie. Mamy stypendia lojalnościowe dla studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa. Czyli
Janusz
zatrzymamy tutaj.
Na koniec.
Proszę Państwa, kiedyś się mówiło, że wyższe uczelnie są maszynką do produkowania bezrobocia, bezrobotnych. Nie wiem, nie znam sondaży na ten temat, ale tak się zastanawiam, ilu z tych ludzi, a przecież wyższe uczelnie w regionie funkcjonują już od wielu lat, ilu z tych ludzi faktycznie pracuje tutaj po wykształceniu, po zdobyciu zawodu, po zdobyciu kwalifikacji.
Akademia w Gorzowie robi takie badania i wbrew pozorom bardzo dużo ludzi i znajduje szybko pracę i pracuje.
Być może. No jest to pozytywne. Uważam, że szkolnictwo jak najbardziej powinno się rozwijać. Powinno się nakłady na szkolnictwo dawać jak największe. Tylko to musi mieć swój sens. Ci ludzie, którzy zdobywają kwalifikacje kosztem podatników, prawda, bo tak jest, powinni swoją wiedzę, swoje umiejętności przekazać, zostawić w regionie. Tymczasem odnoszę wrażenie, że to się gdzieś rozmywa. Ci ludzie wyjeżdżają za granicę, tam pracują, proszę państwa, i za ich wykształcenie państwo płaci. Mamy przykład nauczycieli, którzy najpierw musieli zdobyć tą wiedzę. Ciężko się napracować przez kilka lat. I teraz umiejętność przekazania tej wiedzy. I jest nierówny ten podział budżetu, dochodu narodowego. On jest nierówny, nie jest sprawiedliwy dla wszystkich. Na tym należy zadbać. Przedsiębiorcy powinni zostać uwolnieni od krępujących ich przepisów. Bo te przepisy powinny spowodować, że przedsiębiorca stanie się bardziej elastyczny, będzie miał większą swobodę działania.
I kropkę stawiamy w naszej dyskusji. Niestety, czas nie jest z gumy. Kończymy polityczne podsumowanie tygodnia w gronie kandydatów do Senatu. Władysław Komarnicki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję za zaproszenie, a państwu za uwagę i trzymajmy kciuki dzisiaj z Hiszpanią, żebyśmy wygrali.
Janusz Maksymowicz, kandydat niezależny.
Tak, ja jestem nazywany, tak słyszałem, czarnym koniem tych wyborów, nie wiem, jest nas dwójka. A jestem, jak widać po moich włosach, niezbyt czarny.
Ja nie mam czarnych włosów.
Anna Synowicz też kandydatka
niezależna. Tak, ja nie mam czarnych włosów, ale też jestem nazywana czarnym koniem. Szanowni państwo, miłej.
18:00 kardy. Zmarzlik walczy.
Właśnie.
O potwierdzenie mistrzostwa.
Nie, nie wypadało to mówić.
Trzymamy
Dziękuję
kciuki.
Bardzo.
Kibicujemy Bartoszowi.
Już mu napisałem, że trzymam za niego kciuki i gratuluję.
Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Cardiff był w finale i raz wygrał.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.